przed Panem jego pomazaniec. Lecz Pan powiedział do Samuela: nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Jesse zawołał wtedy Abinadaba i kazał mu przyjść przed Samuelem. A on powiedział: tego też Pan nie wybrał. Potem Jesse kazał przyjść Szamniemu, a on powiedział: tego też Pan nie wybrał. W ten sposób Jesse kazał przejść siedmiu swoim synom przed Samuela. I Samuel powiedział do Jessego: Pan nie wybrał, Pan nie wybrał tych. Potem Samuel zapytał Jessego: czy to już wszyscy twoi synowie? Odpowiedział: został jeszcze najmłodszy, który pasie owce. Wtedy Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i przyprowadź go, gdyż nie usiądziemy, dopóki on tu nie przyjdzie. I w tej historii taka bardzo ciekawa sprawa jest, że Pan Bóg patrzy trochę inaczej na różne sprawy i na człowieka. I kiedy człowiek patrzy na wygląd, na siłę taką fizyczną, zewnętrzną, to Pan Bóg patrzy przede wszystkim na serce. I tutaj nawet możemy taką ciekawą zauważyć postawę Jessego, że on też nawet nie brał pod uwagę Dawida, żeby przyszedł przed proroka Samuela, bo może mu wydawało się, że jest za młody, za słaby, że Pan nie może go wybrać. A chcę się podzielić takim świadectwem, bo niedawno właśnie miałem okazję w pracy sobie słuchać tego fragmentu i tak utknął mi w sercu i tak nie zastanawiałem się nawet nad tym za bardzo, jak ja patrzę na ludzi. Raczej się mi wydawało, że nie oceniam ludzi tak po wyglądzie zbyt pochopnie, ale bardzo szybko Pan Bóg mi pokazał, jak bardzo się mylę i jakie jest moje serce. Wracałem tego dnia do domu i koło drogi stoi pewien człowiek, zastawia tam samochody. No i tak z daleka widzę, no i tak oceniłem go po wyglądzie i pomyślałem, że to jest jakiś kombinator, pewnie jeszcze pije i tak dalej. No i już wtedy były moje myśli bardzo złe, bo ten człowiek tak samo zgrzeszył jak ja i tej samej łaski potrzebuje. I wywyższyłem się, a tego się nie powinno robić. Ale zatrzymałem się i zabrałem tego człowieka i bardzo szybko się przekonałem, w jakim dużym błędzie byłem. Bo to był człowiek czysty, trzeźwy, po prostu był biedny i chciał się dostać do Wisły. Po tam krótkiej chwili dałem mu taki magnes na lodówkę z wersetem. Okazało się, że jest to człowiek wierzący, że kiedy przyjeżdża do Dzięgielowa, to mówił, że jest bardzo zbudowany tymczasem tam i naprawdę byłem bardzo zawstydzony swoją postawą i tym, jak patrzyłem. I Pan Bóg bardzo szybko mi pokazał, jakie jest moje serce w taki namacalny sposób. Zastanawiałem się też, w Nowym Testamencie, jak Pan Jezus patrzył na różne rzeczy i jak ludzie patrzą na różne rzeczy. I tych przykładów można by było mnóstwo wymienić, ale chciałem przeczytać z Ewangelii Mateusza 24, pierwszy rozdział, 24 rozdział, pierwszy werset do drugiego. A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do Niego Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątynne. Lecz Jezus powiedział do nich: czy nie wiecie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. I uczniowie byli tacy pełni zachwytu. Chcieli się chwalić świątynią, jaka to jest cudowna budowla. Ale Pan Jezus widzi dużo dalej. I mimo tego, że w takiej gorliwości wyganiał kupców ze świątyni, to widzi, że ona będzie zburzona, że to jest dzieło rąk ludzkich i że przez to odstępstwo narodu wybranego no, musi być zburzona. Tego uczniowie nie dostrzegali w tej chwili, tak bardzo krótkowzrocznie patrzyli. I tak się zastanawiałem, jak to odnieść do swojego życia. I możemy przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, popatrz, jaki wspaniały dom zbudowałem, jaki biznes rozkręciłem, jaki mam super samochód, tyle czasu na to poświęciłem. A Pan może powiedzieć: nie zostanie z tego kamień na kamieniu, bo nie spytałeś mnie, czy tego chcę i czy to jest moja wola dla Twojego życia. Może następny przykład, kiedy Pan Jezus przychodzi do Betanii, tam już zmarł Łazarz i wybiega Marta i mówi mu: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale Pan Jezus tak ją zachęca i mówi, żeby wierzyła, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I tak z początku można zauważyć, że Marta była taka zachęcona, że wierzyła, ale kiedy Pan Jezus kazał otworzyć ten grobowiec, to ona mówi: Panie, przecież on 4 dni już nie żyje, już cuchnie. Ale tutaj też można właśnie, tak zauważyłem, że Marta widziała tak bardzo blisko, a Pan Jezus już widział dalej. I taki właśnie jest nasz Bóg. I to chciałem tak przyrównać może do takich trudności, do problemów. Może by ktoś mógł powiedzieć: no nie wypowiadaj się o trudnościach, bo niewiele przeszedłeś. Ale w tych małych trudnościach, które przechodziłem, chcę powiedzieć, że jeśli ufałem Bogu, to On mnie przez nie przeprowadzał. I wierzę, że w tych dużych trudnościach też Bóg przeprowadza. I czy to nie jest tak, że przychodzimy do Boga i mówimy: Panie, takie trudności, nie wiem, co zrobić dalej. Nie wiem, w którą stronę iść. A Pan Bóg mówi: nie martw się, zaufaj mi. Ja cię z tego wyprowadzę, bo mam o tobie dobre myśli. Nie o niedoli, ale o dobrych rzeczach, o zbawieniu. I tak może z tej lekcji wypisałem sobie parę takich rzeczy, czego się mogę uczyć. Mogę się uczyć, że Pan Bóg patrzy na serce i wszystko widzi i przed Nim się nic nie zakryje. Właśnie jak tu też już było powiedziane, że powinienem codziennie prosić Boga, aby badał moje serce, aby pokazywał mi, jaki jest stan tego serca, czy aby na pewno chodzę Jego drogami. Uczę się z tej sytuacji z tym człowiekiem, że Bóg w zaskakujący i praktyczny sposób pokazuje mi i wykłada swoje słowo. Bóg widzi daleko, a człowiek widzi blisko. Uczę się, żeby radzić się Boga we wszystkich decyzjach, bo On wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Parę lat temu, taka może prosta sprawa, modliłem się i prosiłem Boga, do jakiej sieci telefonicznej mam przejść. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego wyboru, bo powierzyłem go Bogu. Uczę się, żeby bezgranicznie Mu ufać, chociaż może czasami okoliczności nie wyglądają za dobrze. Ale Pan Bóg widzi dalej, co jest za tym. I tak właśnie chcę oddać Bogu chwałę za to, co też czyni w moim życiu, gdzie jestem wdzięczny za Kościół, za Was, za zbór. Jestem niesamowicie zbudowany zawsze, kiedy jestem. Niech Was Bóg błogosławi.
Cieszę się, że już na kolejnym wieczorze możemy wspólnie uwielbiać Pana Boga. To już jest kolejny wieczór, który mamy w naszym zborze. I ja chciałbym dzisiaj krótko zwrócić naszą uwagę na pewną dobrze znaną historię życia pewnego męża Bożego, który żył na tej ziemi około 2700 lat temu. I chcę spojrzeć na tę historię i zobaczyć, czego ona uczy nas w kontekście uwielbiania naszego Pana. Czy ten człowiek, o którym chcę mówić, to niewątpliwie wzór do naśladowania. Jak tak analizowałem jego życie i zastanawiałem się nad jego zaletami, no to nie sposób jego zalet wymienić w tak krótkim czasie. Na pewno był to człowiek, który dążył do celu, był bardzo mądry, bardzo inteligentny, roztropny, pokorny, ale przede wszystkim był to człowiek modlitwy i wielkiej wiary. I kiedy czytamy jego księgę, a teraz właśnie żoną kończymy czytać jego księgę, no to wielokrotnie tam zauważamy, że nawet Boży posłańcy, na przykład Gabriel, mówi o nim jako o człowieku miłym, jako o człowieku umiłowanym. Także tą osobą, o której chcę się jej krótko powiedzieć, jest właśnie Daniel. Daniel urodził się w Jerozolimie i tam też się wychowywał. Wychowywał się w takim otoczeniu, gdzie było bardzo skrupulatnie wypełniane prawo i to bardzo mocno spowodowało bardzo dobry owoc w jego całym życiu, bo już jako nastolatek został porwany do niewoli babilońskiej i jak widać w ogóle to jego wiary nie zachwiało. Te modlitwy, tę żywą relację, którą miał ze swoim Panem Bogiem, no, zaowocowało na cały ten trudny czas rozłąki i pozwoliło mu być blisko Pana Boga, mimo że był na obczyźnie. Ale czytamy, że każdego dnia minimum 3 razy rozmawiał ze swoim Stwórcą. Czytamy, że czynił to rano, w południe i wieczorem. Czyli 3 razy dziennie zasiewał Słowo Boże w swoim sercu. To oznacza, że nie polegał na własnym rozumie czy na własnych myślach, ale całkowicie był oddany prawdzie Bożej i jej bezgranicznie ufał. Trafił do niewoli babilońskiej. Wiemy, że król Nabuchodonozor podbił wiele królestw, no i potrzebował zdolnych ludzi, którzy pomogliby mu wprowadzać w życie jego rozporządzenia. A Pismo Święte powiada, że Pan Bóg obdarzył Daniela i jego towarzyszy niesamowitą mądrością, a Daniela jeszcze szczególnie mądrością wykładania snów i różnych wizji. No, znamy historię Daniela, wiemy, jakie tam przeżywał różne doświadczenia. Czas biegł, zmieniła się władza z perskiej z babilońskiej na perską. Ale kolejny nowy władca też dostrzegł wielki potencjał i postawę Daniela, dlatego postanowił go wyróżnić i postanowił mu powierzyć jakby funkcję premiera dla tego królestwa. Daniel już wtedy był około 70. Ale to też jest taki niesamowity przykład, że jaki niesamowity wpływ na jego życie właśnie miał ten początkowy czas, kiedy był w domu rodzinnym i kiedy wierzę, że widział tą Bożą, tą prawdziwą miłość do Boga u swoich rodziców i już ponad 50 lat był na wygnaniu, a cały czas jego wiara w Pana Boga tylko się rozwijała. To jest też taki niesamowity przykład dla nas, dla rodziców, no, że nie możemy zaniedbywać każdego czasu z naszymi dziećmi, bo to ma kolosalny wpływ na całe ich życie. No i zawsze jest tak, że jak są dobre postawy, jak jest dobry człowiek, to też zawsze się znajdą osoby, które będą chciały z tym walczyć. No i nic dziwnego, że te plany króla bardzo mocno rozjuszyły innych wpływowych ludzi w jego otoczeniu. I za wszelką cenę chcieli pozbyć się Daniela. No ale nie mogli znaleźć na niego żadnego haka. No dobrze o tym wiemy, że szukali, ale nic nie mogli na niego znaleźć, żeby go czernić. I tak w sumie sobie myślę, że to zachowanie jest bardzo nam aktualne i współczesne, bo teraz też, kiedy na przykład są wybory, to też sztaby poszukują jakichś haków, jakichś no, rzeczy na współkandydat, na kontrkandydatów, żeby też ich oczernić. Ale widzimy, że po wnikliwej i skrupulatnej analizie nic na Daniela nie znaleziono, czyli naprawdę musiał być to niesamowity mąż Boży, że nic na niego nie mogli znaleźć. I nie chodzi o to, że on tak się kamuflował w tym wszystkim, że go nie złapali, ale po prostu naprawdę żył prawdziwym, świętym życiem z Panem Bogiem. No i tak też czytając tą historię sobie myślę, no ciekawe jakby tak mnie przeanalizować, może nas przeanalizować. Ciekawe jakie by były wyniki, nie? To jest takie pytanie do każdego z nas. No i wiemy, że ci ludzie doszli do wniosku, że w taki normalny, standardowy sposób nic na Daniela nie znajdą, więc stwierdzili, że muszą wymyślić coś takiego podstępnego, co by miało związek z jego wiarą. I wtedy właśnie obmyślili ten przebiegły plan, że wymuszą na królu podpisanie dekretu nieodwołalnego, że przez 30 dni będzie można tylko i wyłącznie modlić się do króla Dariusza. No i też generalnie tak to jest, że osoby, które mają władzę, mimo że mają władzę, to jednak zawsze im jeszcze czegoś brakuje. Nie? No i tak sobie myślę, że faktycznie jak ten sprytny plan przedstawili królowi Dariuszowi, no to żeby się modlić tylko do niego, to na pewno w jakiś sposób to też połechtało jego ego, tego króla Dariusza, no i się na to zgodził. No i wszyscy dobrze znamy tą historię, że w żaden sposób nie wywołało to strachu u Daniela, że on nie zaprzestał modlitw. Ale przeczytajmy fragment Pisma Świętego z Księgi Daniela, 6 rozdział, może od 11 do 12, a później od 15 do 16. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzano to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. I teraz 15 i 16. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie spodobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla. Wiedz, królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. I wiemy, że Daniel został w rezultacie aresztowany i chociaż król go bardzo cenił, nie mógł wystąpić przeciwko swojemu prawu. Bo to było związane z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo tamtemu społeczeństwu, to prawo Medów i Persów stanowiło o tym, że każde rozporządzenie musiało być spisane na piśmie i musiało być nieodwołalnie wykonane. Ja tak jak czytam ten 16 werset, to też jeszcze mi się takie jedno skojarzenie nasuwa. Nie wiem, czy wam też. No, zobaczmy jeszcze raz, jak wyglądała ta historia, nie? Przychodzą ci oskarżyciele do króla Dariusza, no i naciskają, żeby zgładził Daniela. I tak między jakby wierszami sugerują, że jak tego nie zrobi, to pójdą do kogoś wyżej postawionego, w tym wypadku do Cyrusa. I jeszcze przy okazji będzie miał ten król Dariusz problemy z tego powodu, że nie zgładził Daniela. I tak jak czytam, to mi się tak to kojarzy też jak kapłani w procesie Pana Jezusa. Oni też tak podobnie poszli do Piłata i grozili mu, no, że jak nie zgładzisz Pana Jezusa, to my pójdziemy naskarżyć na Ciebie do cesarza i też przy okazji na tym ucierpisz. No i myślę, że jeszcze jest dużo więcej podobieństw w tej historii do historii z Panem Jezusem. Ale czytajmy dalej. Teraz 17 i 18. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem. To też jest takie podobieństwo do Pana Jezusa, do tego, jak był w grobie i też przywalony był kamieniem. I sygnetów swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Zdumiewa mnie to, że ten pogański król jakoby jeszcze upewniał Daniela, że na pewno Pan Bóg, któremu nieustannie służy, go wyratuje. I tak właśnie, jak już też tu mówiła siostra Blondka w świadectwie, że no to jest no niesamowite, kiedy nasze życie jest takim jasnym świadectwem Bożej mocy dla osób, które nas otaczają, i że tak mocnym świadectwem, że to oni odwołują się do Bożej wiary, które widzą w nas. No, na pewno Daniel był takim świadectwem tego, o czym właśnie też siostra mówiła. A też ciekawe jest to, że jeszcze kilka chwil wcześniej to właśnie król Dariusz chciał, żeby do niego zanosić wszelkie modlitwy, ale widzimy, że jak przyszedł jakiś konkretny problem, no to zrozumiał, że on jest bezsilny. Dlatego tak dobrze radził Danielowi, żeby modlił się nie do niego, ale tylko do jedynego Pana Boga, któremu nieustannie służy. A ja w ogóle w tym wszystkim zachowuje się Daniel. No popatrzcie się, że Daniel jakoś nie zaczął nagle upychać w swoim sercu Słowa Bożego, kiedy dowiedział się, że trafi do lwiej jamy. Nie? I jestem pewien, że jak był w jaskini, to też tam nie siedział i też nie płakał i nie błagał Pana Boga o to, aby go wyratował. A to dlatego, bo po prostu Daniel miał tak bliską relację z Panem Bogiem i cały czas miał założoną tą zbroję, której nigdy nie ściągał. Mam tu na myśli tą Bożą zbroję, o której możemy przeczytać w 6 rozdziale listu do Efezjan. To czytajmy dalej tą historię. Teraz może od 19 do 24. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nic nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. I w tym fragmencie czytaliśmy, że król Dariusz odrzucił swoje standardowe rozrywki i spędził noc na poście. Bardzo wcześnie rano, zmartwiony, pobiegł szybko, żeby sprawdzić, co się tam wydarzyło przez noc, i odkrył, że Danielowi nic się nie stało. Daniel od razu oddał chwałę Panu Bogu i podziękował za to, że anioł pański, że anioł został posłany, który zatkał paszczę lwom. I tak nie wiem, czy dostrzegamy ten kontrast. Nie wiem, czy pamiętacie też, co mówił w ostatnią niedzielę nasz brat gość o tej prawdziwej radości w Duchu Świętym. No to jest naprawdę dziwna sytuacja, nie? Bo to ten, który powinien mieć spokojny sen, król Dariusz, przez całą noc drży ze strachu, a ten, który powinien być sparaliżowany strachem, Daniel, no jest pełny pokoju i radości i na dodatek jeszcze pociesza króla. No naprawdę, no niesamowity mąż Boży z tego Daniela. I co było dalej? 26 do 29 teraz. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Także widzimy, że w wyniku całej tej sytuacji król Dariusz wystosował odpowiedni dekret do wszystkich narodów, plemion i języków uwielbiające Boga Daniela, naszego Zbawiciela. Także prawda z tej historii jest taka, że Pan Bóg ratował. Ale prawda też jest taka, że Pan Bóg nadal ratuje, zbawia, ochrania, strzeże, pociesza. Myślę, że nikt z nas nie musiał przeżywać, spędzać nocy w jaskini z lwami, ale na pewno każdy z nas miał swoje, czy ma teraz jakieś takie osobiste jaskinie lwów. I pewnie każdy z nas może to powiedzieć, powtórzyć te słowa, że Pan Bóg nas ciągle ratuje. I też między innymi za to chcemy uwielbiać naszego Pana. Też za to, że Pan Bóg tak bardzo kocha swoje stworzenie, że mimo, że tak daleko nam do doskonałej postawy Daniela, o której czytaliśmy, to mimo wszystko Pan Bóg i tak nas tak kocha, ratuje, wysławia. Chociaż na pewno chcemy dążyć do tej postawy, o której słyszeliśmy. To na pewno bardzo wzmacnia naszą wiarę. I tak, kiedy ja się tak patrzę na swoje życie i kiedy ja bym miał wskazać taką ciemną jaskinię pełną agresywnych lwów, to na pewno był to moment, kiedy z niespodziewanie na mnie przyszły bardzo duże dolegliwości zdrowotne. Miało to miejsce w roku 2012, kiedy niespodziewanie codziennie zaczęły mieć bardzo mocne bóle w klatce piersiowej, które też uniemożliwiały oddychanie. Kolejnymi takimi dramatycznymi momentami było to, kiedy po serii pierwszych badań zostało wydane podejrzenie o zmianę na płucach i podejrzenie nowotworu. Drugim było to, kiedy kolejne badania to potwierdziły. To naprawdę był trudny czas, kiedy zamiast się polepszać, to wszystko szło bardzo, bardzo źle. Ale modliliśmy się wtedy z żoną, z rodziną o uzdrowienie. Ja wtedy codziennie wyznawałem słowa pieśni mojej ulubionej, że nasz Pan jest większy, nasz Pan uzdrawia. I tak to codziennie, dzień i noc, przez 3 miesiące to wyznawałem, kiedy faktycznie już było bardzo ciężko, to podczas jednej modlitwy, pamiętam to jak teraz, naprawdę przyszedł Pan Jezus w swojej mocy i w sekundzie został ten cały ból, ten cały brak możliwości oddechu został zabrany w sekundę. Ja wtedy nie wierzyłem w to, co się stało. Myślałem, że to jest sen, że to nie jest realne. I z uwagi też na to, że już przed tym wydarzeniem już miałem skierowanie na tomografię komputerową i kiedy to tomografia komputerowa nie miała potwierdzić tych zmian na płucach, bo one już były potwierdzone wcześniej, one miały tylko i wyłącznie pokazać obszar, na jakim to w moich płucach występuje. I kiedy faktycznie podwójny tomograf wykazał, że mam czyste płuca, dopiero wtedy uwierzyłem w to, co się stało. I dlatego chcę oddać Panu Bogu chwałę, że faktycznie Pan Bóg uzdrawia wtedy i dzisiaj i będzie też uzdrawiał w najbliższym czasie. I też na ostatnim spotkaniu tutaj uwielbieniowym, który też był prowadzony przez zespół z Samuelem, też mówiłem kilkanaście przykładów z ostatniego roku, kiedy Pan Bóg w tak namacalny sposób też ochraniał czy naszą rodzinę, czy też naszą córę. I też właśnie chcę za to wszystko też Panu oddawać chwałę, za to, że Pan Bóg cały czas wysyła swoich aniołów i strzeże nas na każdym kroku i że jeszcze jest czas łaski, że zbawia, ratuje. Dlatego chcielibyśmy też dalej oddawać Panu chwałę za te rzeczy, które się w naszym życiu wykonały dzięki Jego łasce, a które na pewno jeszcze dużo lepsze są przed nami, dla nas przygotowane. Amen.
Słowem krótko. Jest zapisane to w Ewangelii Marka. I chciałbym mówić o człowieku, który przyszedł do Pana Jezusa. Miał wielki problem życiowy problem, dlatego że był chory. I nie było lekarstwa na tą chorobę. I jest to zapisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka 40-45. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą i upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź i pokaż się arcykapłanom i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla innych. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustronnym miejscu pustych i schodzili się do Niego zewsząd. Jak już czytaliśmy teraz to słowo, człowiek był chory na trąd. Nie było lekarstwa na to. Taki człowiek musiał być oddzielony od społeczeństwa. Kiedy tak rozmyślałem nad tym, kiedy człowiek by musiał być tak na osobności, Słowo Boże mówi, że mamy iść do komory, modlić się na osobność, ale kiedy byśmy tak musieli całe życie spędzić na takiej osobności i nie mieć kontaktu ze swoimi bliskimi, byłoby to smutne. I kiedy został oczyszczony, Pan Jezus mu przykazał, aby nie mówił o tym nikomu. Ale co on zrobił? On poszedł i rozgłosił tą cudowną wieść. On krzyczał z radości, że był uzdrowiony. Trąd, rabini uważali to, że łączył go grzech z tego powodu, że był grzesznym, że to z powodu grzechów został chory na to, ale Bóg nie osądzał jego. On patrzył na jego serce, na jego wołanie i dziś Bóg też patrzy na moje i twoje serce. Kiedy zaczniesz do niego wołać, on przyjdzie, on dotknie, on podniesie. Taki jest Bóg. On nas nie przekreśla. On przyszedł do Pana Jezusa z pokorą. Miał wiarę, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, on nie miał już wyjścia. I przyszedł z wiarą. I chciałbym mieć taką wiarę jak ten człowiek, który naprawdę wierzył w to, że Bóg ma tą moc. I wczoraj, kiedy byłem na pogrzebie, spotkałem takiego człowieka wierzącego, który takie świadectwo powie, który mi mówił swoje życiowe świadectwo. Pracował na kopalni na dole i był zasypany przez 5 dni. I jak już na dole nie ma tlenu, tam, bo musi być tlen do oddychania, to po prostu człowiek umiera. Ale z niego, on mi to opowiadał, z niego duch wyszedł i on widział całą akcję ratowniczą. On był podniesiony do nieba, on był w niebie, on mówił wszystko, co tam się działo, co Pan Bóg mu dał do zobaczenia i nie chciał już wracać. Ale Bóg mu mówi: wróć, wróć z powrotem. I kiedy już widział tych ratowników, kiedy dochodzili już do niego, jego ciało już widział, że się rozkładało wszystko, to kiedy go przywieźli do szpitala i lekarz już mówi: no ale po coście go przywieźli? On to wszystko słyszał, tak? Przecież to już jest trup, on jest martwy. Kiedy ten człowiek, który go wiózł do kostnicy w worku zapakowanym, jego duch wrócił z powrotem do ciała i on zmartwychwstał, tak? On ożył. Ten człowiek uciekł, który go wiózł, To takie świadectwo wczoraj, które słyszałem naprawdę i rozmawiałem z tym człowiekiem. Mówi, że to ciało po kilku dniach zaczęło nabierać, dochodzi do swoich wartości i taki jest Bóg. I kiedy wieczorem tutaj przyjechałem, zespół tutaj prowadził uwielbienie, ćwiczyli i kiedy zobaczyłem ten napis na nowo, ten słowo, które jest tutaj, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki, tak na nowo mogłem zobaczyć, że Bóg, On się nie zmienia, On jest realnym Bogiem i On może być dzisiaj w moim i Twoim życiu realnym. I dziękuję Bogu za to, że możemy tutaj być, uwielbiać Go, bo to Jemu jest należna chwała, tylko Jemu należy się cześć. I tak jak ten trędowaty poszedł i ogłosił to. Bóg chce, abyśmy ogłaszali Jego zwycięstwo na krzyżu. Ale chciałem się podzielić. Amen.